audycja Lustro, Julia Zabojszcz. Wracamy do rozmowy z moimi państwa gośćmi, doktorem Wiesławem Czernikiewiczem, seksuologiem i Tomaszem Usakowskim, psychologiem. Rozmawiamy dzisiaj o typizacji płciowej. I chciałabym zapytać o to, co ten typ, który reprezentujemy, determinuje w naszym życiu. To znaczy, czy rzeczywiście jest tak, że kobiety mają problem na przykład z porozumiewaniem się, utrudnioną jakąś komunikację z mężczyznami, a lepiej dogadują się z mężczyznami męskie kobiety? Czy tak jest rzeczywiście?
Znaczy, zależy w jakim zakresie, bo jeśli chodzi o życie intymne, seks, wybór partnera, to kobiety są zdecydowanie tutaj bardziej precyzyjne. Kobieta nie wyjdzie w taki sposób nieświadomy, na przykład związek z mężczyzną homoseksualnym. Mhm. I z drugiej strony męski mężczyzna zwykle dobiera sobie partnerkę, kobietę, która w tej sferze seksualnej jest właściwie dobrze dobrana. I mają w tym zakresie przynajmniej mniej kłopotów.
I natomiast jeśli chodzi o takie zwykłe komunikowanie, to faktycznie były takie koncepcje, znaczy ciągle są, nawet była taka autorka Deborah Tannen, która wypuściła kilkanaście książek o komunikowaniu się mężczyzn i kobiet, tych powiedzmy takich stereotypowych, powiedzmy, czy tych kobiecych mężczyzn i kobiecych kobiet, chociaż u Tannen tak naprawdę to wszyscy mężczyźni są wrzuceni do jednego worka i prawie wszystkie kobiety, więc chodzi o to, że te wzorce komunikowania płci według Tannen to się bardzo różnią, chociaż Tannen akurat uważa, że to jest bardziej kulturowo niż biologicznie, ale ona bardzo tego nie eksponuje. Natomiast ona to opisuje, więc faktycznie tam jest tak, że scena przy obiedzie, gdzie na przykład mężczyzna wrócił z pracy, już nie wnikamy, kto ten obiad ugotował, ale kobieta chce opowiedzieć, co się w jej życiu wydarzyło. Mężczyzna myśli o czymś zupełnie innym i po prostu jej nie słucha. Ona mówi, on milczy. Im bardziej on milczy, tym bardziej ona mówi, bo ona czuje, że to jest odrzucenie, że to jest taka pustka, którą ona musi zapełnić. I Tannen opisuje, skąd się, dlaczego ona tak czuje. I im bardziej ona mówi, tym bardziej on milczy i tym bardziej on się wycofuje, bo on chciałby spokoju i próbuje się wręcz odgrodzić. I oczywiście w końcu ona wybucha, a ty już mnie nie kochasz i tak dalej. Podczas gdy tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z uczuciami, tylko z jego punktu widzenia to jest taka potrzeba spokoju na przykład, albo potrzeba pomyślenia o czymś innym. I te wzorce tak mniej więcej wyglądają. To znaczy Tannen i inni autorzy, którzy się tym zajmują, pokazują, że to jest tak, że komunikacja w tych rolach takich, jak my jesteśmy przyzwyczajeni, no to kobiety doskonale komunikują się z kobietami, mężczyźni doskonale z mężczyznami, natomiast jak przychodzi się komunikować właśnie tak między płciami, to jeżeli właśnie nie ma czegoś takiego jak przejście pewnych takich granic, czyli na przykład tak jak kobiety często dogadują się dobrze z gejami, no to jeżeli takiego czegoś nie ma, to bardzo często są trudności komunikacyjne.
No skoro mówimy właśnie o gejach i o orientacji seksualnej, to nie można nie zapytać w kontekście typizacji płciowej to o to, czy ten typ, który reprezentujemy, przekłada się jakoś, ma wpływ na orientację seksualną, jaką wyrażamy.
Najpierw jest nasza płeć. Ta podstawowa, biologiczna. Ta płeć determinuje nasze preferencje seksualne. A orientacja jest niczym innym jak preferencją seksualną co do płci partnera. Więc tak, możemy powiedzieć, że w sposób zdecydowany nasza płeć determinuje naszą orientację. Precyzyjnie, jak bardzo, albo która z tych płci może być bardziej związana z orientacją homoseksualną? Myślę, że w tej chwili nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. To jest jedno. Chociaż były robione badania i tutaj nie znaleziono, ponieważ ta typizacja tutaj tej Sandry Bem jest taką typizacją, powiedziałbym, bardzo, bardzo grubą. Chcę powiedzieć, że na przykład wynik, jaki badana osoba w Polsce, mężczyzna badany, uzyska, prawda, u nas i by uzyskał na przykład typ męskiego mężczyzny, to okazałoby się, że w Meksyku, ponieważ to są te wymiary kulturowe, okazałoby się, że jest kobiecym mężczyzną. Więc to jest bardzo nieprecyzyjne. To jest kwestia umowna. Co uważamy za męskie, a co uważamy za kobiece.
Tak, a pamiętajmy, że jednak jest jeszcze coś takiego jak to, że mamy samą orientację seksualną, to jeszcze bardzo, bardzo tylko niewielkim stopniu wpływa tak naprawdę na to, co właśnie pan doktor nazwał preferencjami. Bo są takie badania, gdzie okazuje się, że na przykład jeżeli chodzi o preferencje homoseksualistów tylko wobec mężczyzn, to oni mają bardzo podobne preferencje jak heteroseksualiści wobec kobiet. Czyli na przykład też będzie się liczyła dla nich atrakcyjność, młodość, kształty i tak dalej, a mniej majątek czy status społeczny tego potencjalnego partnera. Więc tutaj jeszcze w grę wchodzą również takie różnice już na troszkę głębszym poziomie, jak na przykład, czy na może płytszym nawet, można by powiedzieć, jak na przykład skłonność do promiskuityzmu, czy wymiany partnerów. Kiedyś takie badania robił Simons, jeszcze bodaj w latach 70., gdzie badał duże grupy właśnie i mężczyzn heteroseksualnych, i kobiet, i gejów. I co się okazało? Wtedy jeszcze w czasach przed AIDS, no to kobiety heteroseksualne i lesbijki przyznawały się w tych sondażach do kilku partnerów, partnerek, natomiast mężczyźni heteroseksualni też do kilku partnerek, ale do większej ilości niż kobiety partnerów, co już samo w sobie było takie zastanawiające, skąd ta różnica. Natomiast mężczyźni homoseksualni przyznawali się do setek, a niektórzy nawet do tysięcy partnerów w życiu. Co pokazywało, że były to takie wzorce reagowania. Simons interpretował to tak, że mężczyźni homoseksualni mieli tylu partnerów, ile partnerek mieliby mężczyźni heteroseksualni, gdyby kobiety tak bardzo chciały zmieniać partnerów, jak mężczyźni chcą zmieniać partnerki.
Strasznie, strasznie zawikłanie. Ja bym tylko może w ten sposób skomentował. To, że mówimy o kimś, że jest heteroseksualny, czy że jest homoseksualny, to jeszcze niewiele mówimy, bo mężczyzna heteroseksualny, prawda, może być gwałcicielem, pedofilem i kimś tam jeszcze. Tak samo i homoseksualni. Jest pewna grupa, o której tutaj właśnie mówił pan, homoseksualistów, który charakteryzuje taki promiskuityzm, niezdolność w ogóle do stworzenia więzi, ale wśród heteroseksualnych mężczyzn też jest taka grupa, wśród heteroseksualnych kobiet też jest taka grupa i nie jest w stanie stworzyć związku, natomiast poszukuje instrukcji, najlepiej w czasopismach kobiecych, jak być szczęśliwą.
Ale ciekawe, jak są te...
A pan to czyta, panie doktorze?
Jak są takie, że tak.
Jak są takie badania tych singli, to okazuje się, że w ogóle po pierwsze mężczyźni zostają singlami z innych powodów niż kobiety. I druga sprawa, że także jak te związki się nie udają, to też u mężczyzn z innych powodów trochę niż u kobiet. Bo jest w ogóle taki fajny serial, ja bym polecał każdemu, to się nazywa Coupling po angielsku. I tam faktycznie jest pokazane troszeczkę w krzywym zwierciadle te reakcje kobiet i reakcje mężczyzn. Ale tak z badań to wynika mniej więcej to, że jak mężczyzna jest singlem, to bardzo często sobie tę sytuację chwali. Bo wtedy może mieć dużą jakby rotację partnera. I często mężczyźni udają zaangażowanie, chcą sprawiać wrażenie, że już chcą tworzyć związek, podczas gdy po jakimś czasie po prostu wycofują się i nie wiem, wiążą się z inną kobietą. Natomiast kobiety bardzo często zostają singlami troszeczkę z musu, to znaczy dlatego, że po prostu nie są w stanie już na rynku matrymonialnym, na przykład kobiety w pewnym wieku, znaleźć partnera. I albo też znaleźć stałego partnera, który będzie się chciał z tą kobietą zaangażować. I jak są priorytety, to okazuje się, że kobiety właśnie bardzo, bardzo, bardzo zwykle, te, które są samotne, już w pewnym wieku bardzo chcą tego partnera znaleźć, a mężczyźni nie czują aż takiej determinacji. Ale to jest w ogóle efekt ciekawy, bo później są inne badania, gdzie okazuje się, że małżeństwo z kolei bardziej służy mężczyznom. To znaczy mężczyźni w małżeństwie znacznie lepiej. Tak, jak już generalnie unikają, ale jak już się w nim znajdą, to sobie te sytuacje wcale tak bardzo nie narzekają, bo kobiety gorzej to znoszą.
Szczególnie jak mężczyzna poszukuje bardziej kobiety, która zastąpi mamusię, niż rzeczywiście partnerkę, no to wtedy rzeczywiście jest bardzo taki układny w tym związku, wierny.
Ale czy rzeczywiście jest tak, że kobiety zostają singlami nie z własnego wyboru w pewnym sensie czasem, tylko nie. Zakładamy, że za każdym razem nie, jest to wynik tego, że nie chcą z nich
Nie można zakładać, że za każdym razem coś się dzieje, bo ludzie różnią się bardzo charakterami. Możemy zakładać, że większość kobiet, na przykład jak dzisiaj w miastach, jak jest ten wzór singiel wielkomiejski, to po pierwsze singiel wielkomiejski częściej jest kobietą, co już pokazuje, że jest pewna taka dysproporcja, ale druga sprawa, że taka kobieta, która jest singlem wielkomiejskim, będzie miała zupełnie inne wzorce reagowania, będzie się zachowywała w większości, nie zawsze, tak jak Bridget Jones powiedzmy, to znaczy będzie tym singlem nie z wyboru, tylko dlatego, że albo nie może znaleźć partnera, albo znajduje partnera, ale ten partner nigdy nie jest wystarczająco dobry, to znaczy, że na przykład ma jakieś tam wady, albo że zdradza, albo że ona chciałaby jednak troszeczkę co innego, jest rozczarowanie, więc to jest tak naprawdę pewna niemożność. Natomiast ci mężczyźni, którzy są singlami, do pewnego wieku znacznie lepiej to z jednej strony znoszą i druga sprawa, że nawet sobie bardzo często chwalą to, no bo mają też, takie, mogą być drapieżnikami w takim dużym stadzie ofiar, powiedzmy, czyli tych singli, które są kobietami.
No, poza tym każdy związek po pewnym czasie wymaga kompromisu. I wydaje się, że tutaj mężczyźni są chyba bardziej skłonni, no, nauczyli się tego w toku ewolucji, iść na kompromisy. Kobiety są tutaj bardziej zasadnicze, no, jak im coś nie odpowiada.
Wezmę głęboki oddech i przysłucham się dalszym słowom pana doktora. Nie wiem, czy zawsze tak jest. Myślę, że nie powinniśmy rzeczywiście generalizować, ale coś w tym jest. Myślę, że kompromis w ogóle niezależnie od tego, jakie typy na siebie trafiają, może przynieść tylko coś dobrego, jeśli nie jest gdzieś tam pogwałceniem własnych rzeczywiście idei, tak? Czy własnych poglądów, tylko jeśli jest wynikiem wypracowanego
systemu wartości.
Tak, o, dokładnie, o. Tak. Ale chciałam zapytać jeszcze, bo powoli kończy się nasza audycja, wrócić jeszcze do tego podziału zrobionego według Sandry Bem i do tych osób androgenicznych. Czy to są idealni ludzie?
Pod jakim względem?
Osiągają wysokie wyniki w obu skalach, i męskości, i kobiecości. Radzą
to,
sobie...
To, że się osiąga jakieś wysokie wyniki w jakiejś skali, to wcale...
Są równie sprawni jako kobiety i jako mężczyźni, tak? W sposób, mówię tutaj o psychologicznej sferze. Są troskliwi i opiekuńczy i empatyczni jak kobiety, stanowczy i asertywni jak mężczyźni.
No i rzeczywiście Sandra Bem chce nam udowodnić i takie wyniki badań przedstawia, że osoby androgeniczne, to niezależnie czy mają płeć biologiczną kobiecą czy męską, są, powiedziałbym, tak społecznie najbardziej inteligentne. Czyli najlepiej potrafią się przystosować, porozumieć właśnie to, co tutaj pan mówił, że jednak będą bardziej zdolni do tej komunikacji, do rozmowy z partnerką przy obiedzie, gdzie w pracy, no, czyli takie zrównoważenie tych cech i męskich, i kobiecych daje nam zdecydowanie we współczesnym świecie daje nam lepsze przystosowanie.
Ja bym powiedział tak, przystosowania takie jak tutaj ta komunikacja to są ważne, ale i być może tutaj, no, ja musiałbym te badania zobaczyć. Natomiast mogę się zgodzić, że faktycznie, jeżeli już chodzi o taki długotrwały związek, nie wiem, kilkudziesięcioletni, to faktycznie prawdopodobnie partner i partnerka androgeniczni będą sobie lepiej radzić niż taki, powiedzmy, mężczyzna bardzo męski i kobieta bardzo kobieca, bo albo będą się, powiedzmy, no tutaj, no, może być po prostu sytuacja taka, że będzie to związek toksyczny, ktoś tam będzie kogoś bił albo gdzieś tam. Natomiast faktycznie taka komunikacja jest ważna, ale wtedy, kiedy ten związek już jest. A wcale mi się nie wydaje, tutaj tak, no, tu, że taka osoba androgeniczna jest sama w sobie atrakcyjniejsza jako partner na samym początku jakby już zawiązywania się związku, bo bardzo często ludzie szukają tych cech, które właśnie będą odróżniać, które będą jakby wyraziste płciowo. To znaczy, jak są badania, to okazuje się, że mężczyźni, to oczywiście pierwsza sprawa, to nie zwracają uwagi na początku na komunikację, tylko na wygląd kobiety, ale będą szukać kobiet generalnie o tych cechach już płciowych, tych widocznych, kobiecych, a nie męskich. No chyba, że będą gejami. Natomiast kobiety z kolei będą szukać mężczyzn, mężczyzn o takich cechach, nawet z wyglądu, jednak bardziej męskich. To znaczy, tak jak wysocy mężczyźni cieszą się większym wzięciem niż niscy mężczyźni. Oczywiście, jeżeli niski mężczyzna będzie bogaty, to będzie miał większe powodzenie niż wysoki, ale jeśli już tak, ale chodzi o to, że już mamy pewną hierarchię i teraz kształt ciała pewien też jest preferowany, na przykład jak w tych badaniach wychodzi. I oczywiście to są wszystko cechy związane takie stereotypowo z męskością. I jasne jest, że mam wrażenie, że osoby, które mają, które nie są androgeniczne, które mają bardzo, bardzo zarysowane te swoje cechy płciowe, to będą miały znacznie większą łatwość w znalezieniu partnera, co wcale nie znaczy, to jest taka moja tutaj, tak sobie myślę, badań takich dokładnych nie widziałem na ten temat, ale tak mi się wydaje, będą miały łatwiejszą zdolność znalezienia partnera, ale być może będzie faktycznie im trudniej się komunikować. Natomiast tak cały ten konstrukt, tak do końca nie jestem przekonany do tego konstruktu pani Bem, to jest już druga sprawa.
No tak, to konstrukt wynikający z jej właśnie systemu wartości, postaw, konstrukt, który może wynika w tej chwili bardziej z takich kulturowych potrzeb, społecznych potrzeb. No i z jednej strony to jest tak, to o czym tutaj mówimy z panem doktorem, że mamy pewne ewolucyjnie wpisane wybory, jeśli chodzi o partnerkę, jeśli chodzi o partnera. A z drugiej strony, w tej chwili kultura wymusza, kultura, bardziej bym to sprowadził absolutnie do warunków ekonomicznych, do ekonomii, wymusza inny sposób zachowań, reagowania i dlatego mamy kryzys związków. Taki szalony kryzys związku. Kobiety potrafią się w tej chwili same utrzymać, potrafią utrzymać swoje dziecko, są wykształcone, zarabiają i ten partner w dotychczasowej formie tak naprawdę przestaje im być potrzebny na stałe.
Ale ten partner
ma oczywiście z tym problem, bo ta kobieta to nie jest już ta, której jeśli przyniósł, prawda, tą skórę z niedźwiedzia, tudzież kawałek mięsa z mamuta, to już była szczęśliwa, zadowolona, tylko potrzebuje znacznie, znacznie więcej. No i mamy kryzys, który przejawia się, że mówimy o kryzysie rodziny, mówimy o kryzysie małżeństwa, bo na zupełnie innych i to nie dlatego, że mężczyźni są tacy agresywni, albo że kobiety są w tej chwili takie wyemancypowane i musimy przynajmniej próbować ułożyć nasze relacje na zupełnie innych warunkach niż to było dotychczas. Bo to, co było dotychczas, już w tej chwili nie znajduje zastosowania, nie jest skuteczne w tym, żeby związek trwał.
Zwłaszcza, że zmieniają się również normy prawne. I nie tylko normy ekonomiczne, ale także normy prawne. I teraz wyobraźmy sobie, że kiedyś, tak jak z biologii wiemy, że mężczyźni mają troszeczkę większą skłonność, znaczy tam czasami o wiele większą skłonność do zdrady. Co nie znaczy, że zawsze musieli zdradzać, bo czasami po prostu w tych małych, kiedyś w małych społecznościach to za bardzo nawet nie było jak, bo wszystko by się od razu wydało, ale powiedzmy, że w takich dużych miastach to jest to wyjątkowo łatwe jeszcze w dobie internetu zdradzić partnera bądź partnerkę, no i mężczyźni częściej zdradzają, z badań wynika. No i chodzi o to, że teraz co się kiedyś działo? Kiedyś było tak, że po pierwsze nie było rozwodów, albo rozwody były generalnie źle widziane społecznie. Druga sprawa, że kobieta była zależna finansowo mężczyzny. No to w sytuacji, w której mężczyzna zdradzał, kobieta wybaczała, czy tam powiedzmy generalnie cierpiała sobie w milczeniu, rodzina sobie trwała, przynajmniej dopóki nie odchowała dzieci. No i to było tak, że te związki sobie trwały, mimo że po jakimś czasie wiadomo, ci partnerzy tam jak musieli ze sobą żyć, to w końcu się godzili albo się nie godzili. Ale co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj kobieta po pierwsze domaga się, no i to całkiem słusznie z punktu widzenia kobiety, po pierwsze równych standardów. To znaczy, że jeżeli mężczyzna zdradza, to nie tak, że kiedyś jak w Teksasie, jak mężczyzna mężczyzna zdradził to kobietę, to tam ewentualnie no, mógł być rozwód, a jak kobieta zdradziła, to mężczyzna mógł zabić kobietę i kochanka, jak ich złapał. Były kiedyś takie normy prawne bodaj. No w każdym razie, dzisiaj kobiety domagają się po pierwsze równych standardów i mają do tego prawo. I druga sprawa, że są też niezależne finansowo. Więc jasne jest, że jak mężczyzna zdradzi kobietę, no to najczęściej kończy się rozwodem. I jest to jakby prawo kobiety tutaj do tego rozwodu zażądać i to przeprowadzić. No ale skutkiem tego, te związki, tak jak patrzymy w Ameryce, to chyba teraz jest tak, że połowa małżeństw kończy się w ciągu 10 lat rozwodem. No i no, ludzie muszą przejść na tym do porządku dziennego, bo takie normy ekonomiczne, takie normy społeczne i taka sytuacja ekonomiczna, no w starciu z naszą biologią, która mówi, że po, nie wiem, tam po 7 latach życia jednak jest duże prawdopodobieństwo współżycia, że ten mężczyzna, no nawet gdyby miał jak najlepsze intencje, gdzieś tam spojrzy na inną kobietę, jak ta inna kobieta też na niego spojrzy, to może skończyć się zdradą, no to jednak musimy przyjąć, że no zacznie coś zgrzytać, że te nasze normy się zaczną rozpadać.
No tak, no w tej chwili w mediach, o których już tutaj mówimy, no po prostu lansowany jest taki model, że jak nie jesteśmy zadowoleni z seksu, to w ogóle nie żyjemy. Seks to jest w ogóle naczelne. A tak naprawdę ta więź taka erotyczna w związku, który trwa, no to jest parę lat. No a później to trzeba się przystosować. No i jak nie jesteśmy w stanie zrezygnować, właśnie pójść na kompromis, no to nie ma związku. No po prostu, bo zarówno jedno, jak i drugie znajdzie no natychmiast bardzo atrakcyjną partnerkę, czy bardzo atrakcyjnego partnera.
Ale też na te kilka lat.
Na pewno. Też na te kilka lat, oczywiście, trzeba mieć świadomość.
Ale czy to oznacza, że to, co się utarło, tak, przez to, że rozwody kiedyś były nieakceptowalne, czy w ogóle nie były wydawane, czyli ta miłość do grobowej deski i złote gody i nie wiadomo co jeszcze, czy tak naprawdę była fikcja?
Nie, to nie była fikcja, ale...
Z tego, co mówisz, Tomek, wynika, że za 30 lat, czy za 50 lat w ogóle będziemy zakładali, że nie będziemy wiedzieć, w ogóle nie przyjdzie nam do głowy to, że mamy mieć jednego męża w życiu. Tylko, że będziemy mieć tych mężów trzech, czterech, tak?
Nie. Są osoby, które są w stanie tworzyć takie stany monogamiczne.
Jasne,
ale chodzi mi
wyjątki
o takie...
są wszędzie.
Nie, chodzi mi o to, że ja się tu zgodzę z panem doktorem w zupełności. Jest tak, że my mamy teraz lansowanie w mediach, po pierwsze tego, że seks jest bardzo ważny, natomiast w większości związków kiedyś, no ten seks był ważny, ale choćby dlatego, że nie było alternatywy. To znaczy, że jak mężczyzna wokół siebie w ciągu życia spotykał 20 kobiet na przykład, w ogóle... Natomiast no, miał tę jedną partnerkę, która wydawała mu się generalnie przez całe życie atrakcyjna, choćby dlatego, że tam niewielkie miał tutaj sferę porównawczą. Natomiast dzisiaj, bo my po pierwsze jesteśmy bombardowani, z mediów widzimy znacznie atrakcyjniejsze osoby niż nasi partnerzy. No nie oszukujmy się, większość z nas ma przeciętnie wyglądających partnerów, a w mediach występują najlepiej wyglądające osoby. Druga sprawa, przez to nam już się podwyższa poprzeczka, a potem jeszcze mamy internet, gdzie wchodzimy w kółko, nawet jeśli nie bardzo atrakcyjne osoby, to jest nowość. I teraz wiadomo, że jak się z kimś było 7 lat, a widzi się kogoś, kto jest nawet, może nie tak atrakcyjny jak ten partner, ale jest nowy, to już wystarczy do zdrady.
Proszę pani, znaczy być może, że to wszystko idzie właśnie w takim kierunku, że to będzie zupełnie inny model związku, że ten tradycyjny model od poczęcia do śmierci przestanie funkcjonować, bo póki co widać, że on jest absolutnie niesatysfakcjonujący, przynajmniej jeśli chodzi o młode wykształcone kobiety, młodych wykształconych mężczyzn, dobrze zarabiających, ani dla jednych, ani dla drugiej strony jest niesatysfakcjonujący. Tam są takie plotki w prasie, na przykład dotyczące aktorów Hollywood i tak dalej. Strasznie zakochani, ja nieraz tak przerzucam, strasznie zakochani, a za pół roku już już jest rozwód. Tacy zakochani, tacy szczęśliwi, tacy atrakcyjni.
Czyli już niedługo, może nie niedługo, ale będziemy może kiedyś mówić tak. Mama będzie pytała córkę nie czy znalazłaś już sobie męża, tylko czy znalazłaś już sobie pierwszego męża.
Nie, bo pamiętajmy, że w chwili zakochania to my myślimy i my wtedy jesteśmy absolutnie przekonani, że to jest osoba, z którą przeżyjemy całą resztę życia. Tak, tak mamy zakodowane, powiedzmy, tak działa miłość. To, że po roku już mamy troszeczkę, nie do końca jesteśmy o tym przekonani, a po właśnie tych przysłowiowych 7 latach, to już jesteśmy przekonani, że to mogła być pomyłka, no to już jest...
Taka jest fizjologia. Tak.
Ja zadam tylko pytanie bez odpowiedzi, gdzie w tym wszystkim jest miłość i żegnam się z Państwem. To była audycja Lustro. Moimi Państwa gośćmi byli doktor nauk medycznych Wiesław Czernikiewicz, seksuolog, i Tomasz Łysakowski, psycholog. Zapraszam Państwa do audycji za tydzień. Teraz informacje w Radiu Tok FM, a po 19:00 Ewa Podolska zaprasza na dwugodzinną audycję Let's Talk.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.